Ten projekt ustawy wzbudza wiele emocji. Chodzi o nowelizację prawa oświatowego, która ma m.in. zwiększyć rolę kuratorów oświaty. Na początku roku w miastach wojewódzkich protestowali przeciwnicy proponowanej reformy oświaty. Specjalny apel o wstrzymanie prac nad ustawą i rezygnację z wprowadzenia przedmiotu historia i teraźniejszość skierowano też do premiera. Co w proponowanych zapisach wzbudza kontrowersje? Między innymi o tym będziemy mówić dziś w programie Wersja Lokalna. Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda, a naszymi gośćmi są nauczyciele sprawujący różne funkcje. Wiceminister Edukacji i Nauki Dariusz Piątkowski, łączymy się z nim przez internet, bo uczestniczy w obradach Sejmu. Podlaski kurator oświaty Beata Pietruszka, białostocka radna z Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Kisielewska-Martyniuk, także białostocka radna, ale z Klubu Prawa i Sprawiedliwości, jednocześnie przewodnicząca Oświatowej Solidarności w Podlaskiem Agnieszka Rzeszewska i prezes podlaskiego ZNP Andrzej Gryguć. Witam Państwa.
Dzień dobry.
Nowelizacją prawa oświatowego zajmują się posłowie. Wczoraj podczas drugiego czytania projektu było wiele emocji. Zmian bronił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.
Ja nie rozumiem, dlaczego Państwo nie pozwalacie wszystkim rodzicom zapoznać się najpierw z materiałami, które każda jedna organizacja pozarządowa chce przekazywać dzieciom, tylko Państwo chcecie utrzymać w tajemnicy do samego końca to, co jakaś organizacja chce przekazywać, po to, żeby rodzice nie mieli wstępu do tego. My tylko chcemy, niech się Pani denerwuje, Pani minister, naprawdę pani nerwy są nie na miejscu. Chodzi tylko o to, żeby każda organizacja pozarządowa, którą zapraszamy do polskich szkół, najpierw przedstawiła wszystkim, co chce dzieciom pokazać. Chodzi o transparentność. Kto upolitycznił szkołę? To wyście upolitycznili szkołę, my ją odpolityczniamy. Bo organ samorządowy, który jest organem prowadzącym, nie jest od tego, żeby ustalać treści, które się przekazuje dzieciom w szkole. Organ samorządowy, prowadzący jest do tego, żeby prowadzić szkołę. Zajmijcie się prowadzeniem szkoły. Niech się pan uspokoi, bo ciśnienie to jest bardzo ważna sprawa, naprawdę. Nie chciałbym mieć pana na sumieniu, naprawdę. Pani poseł Dziemianowicz-Bąk.
Panie pośle, zwracam panu uwagę. Nie tym paluchem i nie tym głosem. Bardzo proszę.
Jest, pani poseł. Uchwalamy tę ustawę w kształcie tego systemu, który jest. My nie zmieniamy systemu. Ten system jest od kilkudziesięciu lat. Więc argument, że my chcemy centralizować, jest nietrafiony. My w ramach tego scentralizowanego systemu nadzoru pedagogicznego chcemy tylko uszczelnić ten system w ten sposób, żeby do szkoły nie trafiały demoralizujące dzieci treści, bo państwo polskie ma święty obowiązek chronić dziecko przed demoralizacją i dlatego tę ustawę uchwalamy.
Pani poseł Krystyna Szumiła z Koalicji Obywatelskiej.
Jak oceniam ministra Przemysła Czarnka w roli ministra edukacji i nauki? Nie ja, tylko rodzice, nauczyciele, społeczeństwo. 52% przeciw, 16% za. To jest ocena pana pracy, panie ministrze.
Pan poseł Dariusz Klimczak, Koalicja Polska, bardzo proszę.
Wyślę panu wiele raportów na temat centralizacji władzy publicznej, która za waszych czasów się dzieje. Wyślę panu literaturę fachową na właśnie ten temat, wreszcie pan może zrozumie. Jeżeli pan mówi o jakimś wstydzie, to największym wstydem dla Polski jest pan na funkcji ministra edukacji.
Panie Dziękuję pośle. Bardzo. Pan poseł Michał Gramatyka.
Szkoła jest po to, żeby dać dzieciom korzenie i skrzydła, żeby wypracować w nich odwagę do podejmowania wyzwań, które czekają ich w przyszłości, do sprawowania zawodów, których jeszcze dziś nie ma, a nie po to, żeby zacieśniać kontrolę albo żeby pisać paranaukowe rozważania, w których beletrystycznie zastanawiamy się, czy skuteczne albo nie są kary cielesne.
Pani poseł Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, również w trybie sprostowania. Bardzo proszę, pani poseł. Na przyszłość proszę nie krzyczeć na mnie.
Skrajne ubóstwo wśród dzieci w 2020 roku wzrosło z 4,5% w 2019 do 5,9% w 2020. Oznacza to dodatkowych 100 tysięcy dzieci, które popadło w skrajne ubóstwo. Co pan minister im dzisiaj mówi? Powspominajcie sobie PRL. Pana beznadziejnymi lekcjami historii żadne dziecko się nie naje.
I pan poseł Artur Dziambor.
Jeżeli rodzice będą chcieli rzeczywiście robić zajęcia, te, które pan krytykuje, o nacechowaniu jakimś seksualnym, no to rodzice zdecydowali i niestety trzeba się na to zgodzić. Jeżeli sobie tego nie życzą, to tych zajęć nie powinno być. To rodzice powinni mieć władzę, nie kurator.
Właśnie rodzicom, panie pośle, wszystkim rodzicom chcę pokazać, jakie treści będą przekazywane w szkole i na tym nam zależy.
Wczoraj w Sejmie było wiele emocji. My dzisiaj w programie Wersja Lokalna postaramy się bez emocji i merytorycznie rozmawiać. Panie ministrze, zacznijmy od tego, czy potrzebna jest reforma oświaty, te zmiany, które resort proponuje.
Jest kilka zmian, o których tutaj w ogóle nie wspomniano w tym krótkim materiale, chociażby taka, która pozwala dyrektorom, czy zobowiązuje wręcz dyrektorów szkół do tego, aby w sytuacjach nagłych, jakiejś klęski żywiołowej, zalania, wichury, gdy budynek szkoły jest niezdatny do użytku, aby dyrektor szkoły był zobowiązany do zorganizowania zajęć dzieciom, jeżeli przerwa trwa dłużej niż 3 dni i oczywiście wykorzystując do tego środki komunikacji elektronicznej. Są tam również przepisy dotyczące tworzenia filii szkół artystycznych. Dotąd sprawa była nieuregulowana. Teraz pojawia się możliwość zawarcia porozumienia między ministrem kultury a samorządem, aby utworzyć szkoły filialne, jeżeli będzie taka potrzeba. Są także zapisy doprecyzowujące powstawanie, funkcjonowanie oddziałów przygotowania wojskowego, cieszące się dosyć dużą popularnością. Także szkoły w województwie podlaskim mają tego typu oddziały. No i wreszcie przepisy dotyczące tych dwóch fragmentów, które były tu najgłośniej omawiane, dotyczące uzyskania przez kuratora podobnych uprawnień, jak ma samorząd terytorialny, czyli inaczej organ prowadzący. Organ prowadzący, który odpowiada za finansowanie, za wyposażenie budynków, za organizację szkoły, może w sytuacjach nadzwyczajnych, szczególnych, gdy zauważy łamanie prawa, odwołać dyrektora. Bywały takie pojedyncze przypadki na terenie województwa podlaskiego, nie zawsze zresztą uzasadnione. My wprowadzamy podobne uprawnienia dla kuratora oświaty, który nadzoruje przecież funkcjonowanie szkół pod względem dydaktycznym, opiekuńczym, wychowawczym, a więc nadzoruje tę część funkcjonowania szkoły, która z punktu widzenia rodzica i ucznia jest zdecydowanie najważniejsza. Wydaje się więc, że także kurator, podobnie jak organ prowadzący, powinien mieć możliwość reagowania na łamanie prawa, na nieprawidłowości, na zagrożenie bezpieczeństwa dzieci. Ta druga część, która budziła duże emocje, dotyczy wprowadzania zajęć przez organizacje pozarządowe do szkół. Nie mamy nic przeciwko temu, aby organizacje pozarządowe w szkołach działały, współpracowały ze szkołami, prowadziły zajęcia dla uczniów i w niektórych szkołach się to dzieje, ale chcemy, żeby działo się to na zasadach pełnej jawności, pełnej dostępności. To dlatego wprowadziliśmy przepis, który zobowiązuje wszystkie organizacje pozarządowe do tego, aby przedstawiły plan działania i materiały, z których będą korzystały w trakcie zajęć się z dziećmi, tak aby rodzice, którzy ostatecznie decydują o tym, czy ich dziecko pójdzie na zajęcia, czy nie, bo muszą złożyć własnoręczny podpis na piśmie, przedstawić taką informację, że zgadzają się, aby dziecko chodziło na zajęcia pozalekcyjne, aby rodzic świadomie dokonywał wyboru, czy chce, aby jego dziecko chodziło na zajęcia, czy też nie. Temu ma pomóc także opinia kuratora, opinia, która ma badać, czy te przygotowane zajęcia i materiały są zgodne z obowiązującym prawem, czy są dostosowane do wieku dziecka, czy są dostosowane do jego możliwości psychofizycznych, czy te zajęcia w końcu będą po prostu dla dziecka bezpieczne. I taka opinia pokazująca, że zajęcia spokojnie można przeprowadzić w szkole, jak rozumiem, będą służyły pomocą rodzicom, aby wydać ewentualnie zgodę na udział dziecka w zajęciach. Nie widzę więc nic złego w przepisach tej ustawy, a głosy bardzo emocjonalne, jak Państwo słyszeli, bardziej dotyczyły stosunku części posłów do pana ministra Czarnka, a nie do zapisów ustawy. Jak widać, te emocje są także wśród polityków, nie zawsze potrafią nad nimi zapanować, a ustawa jest dobrym rozwiązaniem z punktu widzenia funkcjonowania szkoły i rodziców.
To jakie zapisy proponowane wzbudzają kontrowersje? Na przykład wśród Koalicji Obywatelskiej. Radna Katarzyna Kisielewska-Martyniuk.
Proszę Państwa, ja jestem nauczycielem już od 30 lat i moja kariera zaczęła się szkolna zaczęła się w momencie, kiedy nastąpiły te zmiany. W 1990 roku zaczęłam pracę jako jeszcze studentka, w 1992 zaczęłam pracować jako już nauczycielka. I te wszystkie zmiany, które wtedy nastąpiły, czyli zmiana chociażby nazwy z kuratorium oświaty i wychowania, bo tak się wtedy nazywały kuratoria, na kuratoria oświaty, wyraźnie też wskazywała na to, że kuratoria miały się zająć wsparciem szkół, miały się zająć nadzorem pedagogicznym. Natomiast po zmianie dotyczącej tej całej reformy samorządowej, po decentralizacji państwa, wszystkie te sprawy związane z prowadzeniem szkół zyskały samorządy. To samorządy uzyskały te kompetencje. W tym momencie wracamy te 30 lat wstecz. Natomiast wydaje mi się, że przede wszystkim wśród dyrektorów, mówi to OSKO, mówi to Marek Pleśniar z OSKO, czyli z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej, dyrektorzy zaczęli się bać tego, że będą żyli w ciągłym strachu, bo teraz tak, konkret. Oprócz zmian, o których mówił pan minister, które wydają się bardzo sensowne, ta, o której mówił jako pierwszej, te 3 dni, szybkie reagowanie w razie jakiejś sytuacji takiej jak, nie wiem, zalanie, tak? Super. Kwestia filii artystycznych, super. Ale teraz proszę państwa, ja współczuję pani kurator, bo załóżmy, szkoła X będzie chciała zaprosić jakieś stowarzyszenie. Więc teraz tak, to stowarzyszenie będzie musiało przedstawić dokumentację pełną, wysłać do kuratorium. Kuratorium ma miesiąc, więc ta biurokracja, po pierwsze, zablokuje pracę kuratorium, bo przecież nie ma nieograniczonej liczby urzędników kuratoryjnych, którzy i tak mają bardzo dużo swojej pracy związanej z funkcjonowaniem kuratorium. Teraz to wróci do szkoły. To albo już szkoła nie będzie miała takiej potrzeby, bo w tym momencie nie będzie potrzeby prowadzenia takich zajęć, albo rozmyślą się prowadzący. Będziemy ubezwłasnowolnieni. My i kuratorium. Tu jest uśmiech też w stronę kuratorium.
Ale może nie martwmy się o kuratorium, bo ono jest od tego, żeby się jakoś zorganizować. W jaki sposób w tej chwili, czy organy prowadzące, samorządy mają nadzór pedagogiczny nad szkołami? Nie,
nie
mają.
Nie. Nadzór pedagogiczny sprawuje kuratorium i to w ogóle nie ulega
wątpliwości. A czy ma wystarczające instrumenty, by odpowiednio ten nadzór
Oczywiście,
sprawować?
Oczywiście, przecież kuratorium, no po pierwsze, samo opracowuje plan nadzoru. Może wchodzić absolutnie z każdymi kontrolami. Ma prawo wspierać i powinno wspierać. I przychodzą wizytatorzy, którym podlegają poszczególne szkoły. Wspierają, podpowiadają, pokazują, co można zrobić inaczej. Co więcej, wydają zalecenia, z którymi dyrektor musi się liczyć, bo nikt rozsądny nie zostawi zaleceń kuratorium, czyli organu prowadzącego nadzór pedagogiczny, bez wprowadzenia w życie. O
pani,
to mi chodzi.
Pani kurator, właśnie tu polega, na tym polega problem, że zdarzają się jednak dyrektorzy, którzy nie realizują zaleceń, mimo tego, że powtarza się czasami to samo zalecenie. A jak pani doskonale wie, kurator bada zgodność funkcjonowania z obowiązującym prawem. I dziś praktycznie nie ma możliwości reakcji na nierealizowanie zaleceń przez dyrektora szkoły. Te zalecenia to na przykład, nie wiem, przestrzeganie podstaw programowych i realizacja zajęć się zgodnie z podstawami programowymi. Albo liczebność oddziałów w przedszkolu nie może być większa niż na przykład 25 dzieci, a mimo to dyrektor nie realizuje tego. To są tego typu zalecenia, więc nie ma tutaj powodu się obawiać, że będzie jakieś, nie wiem, masowe zwalnianie dyrektorów szkół, ponieważ ci dyrektorzy, ja zgadzam się z panią, przytłaczająca większość z nich realizuje zalecenia, działa zgodnie z prawem i nie ma tam żadnej potrzeby dodatkowej reakcji ze strony kuratora, ale zdarzają się sytuacje, w których kurator nie może nic zrobić, nawet jeżeli prawo jest nieprzestrzegane.
Podlaska kurator oświaty Beata Pietruszka, czy faktycznie zdarzają się sytuacje, że jest pani bezsilna wobec jakiegoś dyrektora?
Ja nawiązując tutaj do słów pana ministra, chcę podkreślić, że rzeczywiście to są rzadkie przypadki, ale jednak zdarzają się i nie tylko w naszym województwie, ale także w innych województwach. Nadzór pedagogiczny zmiany powinien być skuteczny. My, wydając zalecenia jako nadzór pedagogiczny, przede wszystkim musimy podać podstawę prawną, bo my sprawdzamy w szkole, czy szkoła funkcjonuje zgodnie z przepisami prawa. One są bardzo ściśle określone w ustawach, w rozporządzeniach. I to, jak słucham, że dyrektorzy się boją, że nagle będą odwoływani, że tutaj kurator jak prokurator, no nie ma czegoś takiego, bo każde zalecenie to podanie podstawy prawnej. I to, co powiedziałam na początku, nadzór pedagogiczny powinien być skuteczny. Nie może być tak, że kurator nie ma żadnych narzędzi do tego, jak postąpić z dyrektorem, a tak jak pani mówiła, no większość stosuje się do tych zaleceń, bo jak mówimy, podajemy podstawę prawną, też musi mieć narzędzia do tego, żeby wyegzekwować, a jak to nie jest możliwe, no to wystąpić odwołanie takiego dyrektora. Ja chcę podkreślić, że takie uprawnienia przecież mają organy prowadzące. Sama mam w tej chwili na biurku pismo o odwołanie dyrektora, gdzie podano jako przyczyna jest utrata zaufania. I to przez jednostkę samorządu terytorialnego. Więc mówienie o tym, że kurator będzie jako ten nadzorca odwołujący dyrektorów, proszę porównać. My musimy przy niezrealizowaniu zaleceń bardzo dokładnie wykazać. A tu organ prowadzący, czyli jednostka samorządu, proszę bardzo, utrata zaufania.
Czy faktycznie tylko jedno pytanie. Kto zatrudnia dyrektora? Kurator czy organ prowadzący?
Wszystkie czynności związane z zatrudnianiem, oczywiście organ prowadzący. Natomiast mówimy też o tym trybie odwoływania nagłym, bez wypowiedzenia. I chcę też powiedzieć, że sama pani na pewno o tym wie, że ponad 99% wyroków sądowych, tam gdzie odwoływali się dyrektorzy odwołani w trybie nagłym przez organy prowadzące, kończy się wypłatą odszkodowań.
Czy kurator oświaty faktycznie powinien mieć w swoich rękach takie narzędzia? Prezes podlaskiego ZNP Andrzej Grygut.
Nie, zdecydowanie nie, dlatego że budujemy społeczeństwo obywatelskie. Po to dokonaliśmy zmian w 1989 roku poprzedniego stulecia, ażeby oddać jak najwięcej władzy w ręce obywateli. Chcę przede wszystkim powiedzieć, że ta ustawa uderza najbardziej właśnie w dyrektorów, dlatego że dyrektor jest, najprościej mówiąc, gospodarzem szkoły czy placówki dydaktycznej i najbardziej zna sytuację jaka i potrzeby, którymi się kieruje w kierowaniu tejże placówki. I robienie teraz poprawek prawnych dla tego tylko, ażeby kurator miał narzędzia do odwołania dyrektora, jest co najmniej nieporozumieniem, dlatego że w świetle dzisiejszego prawa również wystarczy, że kurator zwraca się do samorządu terytorialnego i samorząd terytorialny musi też ustosunkować się do wniosku takiego o odwołanie dyrektora. Ja wiem, że można różnie to robić, ale zawsze jest pytanie o to, czy przestrzegamy prawa, czy omijamy prawo. I istotą obywatelskiego właśnie społeczeństwa jest przestrzeganie prawa. A druga rzecz, która jest najbardziej kuriozalna, to jest to, co już tutaj padło, to jest dalsza centralizacja władzy w ręku kuratora i dalsze biurokratyzowanie właśnie tych całych procedur związanych z warsztatem dydaktycznym. Więc to uważam, że jest to zupełnie niepotrzebne. Reforma w oświacie jest jak najbardziej potrzebna, ale to, co w tej chwili robimy, to delikatnie mówiąc, cofamy się do tyłu.
Resort edukacji podkreśla, że planowane zmiany dadzą rodzicom więcej uprawnień co do współdecydowania o kształceniu dzieci. Przeciwnicy noweli mówią z kolei, że nauczyciele i rodzice utracą możliwość współdecydowania o szkole. Jakie zmiany szykują się w tej kwestii? O tym za chwilę. Dziś rozmawiamy o planowanych zmianach w prawie oświatowym. W studiu gościmy białostocką radną Koalicji Obywatelskiej Katarzynę Kisielewską-Martyniuk, radną Prawa i Sprawiedliwości Agnieszkę Rzeszewską, przewodniczącą Oświatowej Solidarności w Podlaskiem, prezesa Okręgu Podlaskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego Andrzeja Grygucia i podlaskiego kuratora oświaty Beatę Pietruszkę. W Warszawie jest natomiast wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piątkowski. Panie ministrze, co ma zmienić się w sprawie tego, co w szkołach mogą prezentować organizacje pozarządowe?
Mówiliśmy już o tym częściowo. Wyraźnie nie zmieniamy za wiele. Poza tym, że organizacje będą miały obowiązek przedstawienia planu działań
z dość dużym wyprzedzeniem.
Tak, dwa miesiące przynajmniej przed rozpoczęciem zajęć oraz materiałów, które będą prezentowane, używane w trakcie zajęć z uczniami. Po to, aby dyrektor szkoły, wydając ostatecznie zgodę na funkcjonowanie takiej organizacji w szkole, bo to dyrektor nadal będzie taką decyzję podejmował, mógł to robić świadomie. Do tego dodatkowo będzie opinia kuratora, który sprawdza pod względem formalno-prawnym, czy ta oferta jest dostosowana do wieku, jest bezpieczna dla dzieci. I ostatecznie to rodzic zdecyduje, czy na takie zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole przez jakąś organizację pozarządową będzie chciał wysłać swoje dziecko. Nie ma więc tu żadnej centralizacji, bo o tym ktoś z gości obecnych w studio wspominał. Jest to tylko większa przejrzystość i większa ilość wiadomości na temat zajęć, które trafią do rodzica, który ostateczną decyzję w tej sprawie będzie podejmował.
Ale tutaj pojawiają się też głosy, obawy, że może być zakaz prezentowania pewnych treści w szkole. Katarzyna Kisielewska-Martyniuk z Koalicji Obywatelskiej.
Ale sam pomysł, tylko do końca, skąd się wziął w ogóle pan pomysł, ponieważ rodzice zwracali się do nas, zwłaszcza z dużych miast, takich jak Warszawa, Gdańsk czy Poznań, gdzie samorząd wbrew swoim uprawnieniom próbował wprowadzać organizacje, finansował je z zajęciami, które nie do końca odpowiadały rodzicom, gdzie rzeczywista treść zajęć nie odpowiadała zagadnieniom, które wstępnie te organizacje przekazywały do wiadomości szkoły, do wiadomości rodziców. I rodzice mieli problem, żeby wyeliminować tego typu organizacje ze szkoły, które działały jakby nieuczciwie, nietransparentnie i stąd przepisy, które te sprawy regulują. My nie mamy nic przeciwko funkcjonowaniu organizacji pozarządowych w szkole i jak sądzę, przytłaczająca większość z nich nadal będzie chciała i będzie mogła prowadzić zajęcia z uczniami, działać na terenie szkoły.
Panie ministrze, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę. Do tej pory, w tym momencie, to rodzic podejmuje ostateczną decyzję co do tego, czy dziecko wyśle na dane zajęcia. Skąd więc problem, skoro rodzice, nie wiem, w Gdańsku, w Krakowie czy w Wólce Małej nie chcieli wysłać dzieci na określone zajęcia, ponieważ wydawało im się, czy byli przekonani, że jakieś zajęcia nie odpowiadały ich poglądom na to, jak świat funkcjonuje, czy ich, nie wiem, w religii, wierze i tak dalej, i tak dalej. To przecież i tak tych dzieci nie wysyłali na te zajęcia. Teraz proszę pomyśleć, z jakim wyprzedzeniem szkoła, dyrektor ma wysłać te dokumenty do kuratorium, żeby zajęcia mogły się odbywać we wrześniu, w październiku i w listopadzie. To jest bardzo prosta matematyka. Jeżeli 3 miesiące wcześniej, to musimy albo zacząć planować w maju, albo zajęcia zaczynać później. I tak rodzice, rady rodziców przecież mają możliwość decydowania. Nikt nie zmusi dziecka i rodzica do uczestniczenia w zajęciach. Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę.
A może ja?
Już. Bardzo proszę.
Agnieszka Rzeszewska, przewodnicząca Podlaskiej Solidarności Oświatowej.
Kontynuując ten wątek, uważam, że rodzice mają prawo mieć świadomość, czego będą nauczane ich dzieci dodatkowo i dlatego potrzebna jest ta wiedza rodzicom. Dlatego to trzeba przygotować rozsądnie i w odpowiednim czasie. Skoro organizacje będą miały wiedzę, że przez 2 miesiące przed wprowadzeniem muszą przygotować te materiały, to je przygotują, jeśli im rzeczywiście zależy na tym materiale, a rodzice będą świadomi, czego mają być dodatkowo nauczane ich dzieci. I tu nic złego w tym nie ma, natomiast świadomość w wychowaniu dzieci jest bardzo potrzebna. Nauczyciel musi przejść mnóstwo różnych kategorii wykształcenia, żeby w szkole nauczać, a możemy wpuścić kogokolwiek bez żadnego przygotowania. To jest istotne, kto wchodzi do szkoły, z jakim programem i z jakim pomysłem. Ale chciałabym, żebyśmy się zajęli też innymi zapisami w tej ustawie, bo ciągle mówimy enigmatycznie, a pojawiają się w tych propozycjach ustawy zapisy, które są korzystne i dla nauczycieli, i dla związków zawodowych, które reprezentuję. Bo na przykład do tej pory opiniowanie arkusza organizacji pracy szkoły, dokumentu najważniejszego na dany rok szkolny, było zapisane tylko w rozporządzeniu i niestety bardzo często dyrektorzy pokazywali nauczycielom wybrane fragmenty, czyli tylko konkretnemu nauczycielowi, ile godzin będzie miał w danym roku szkolnym. A arkusz organizacji pracy szkoły to jest cały dokument, z którego wynika, ilu pracowników jest w tej szkole, kto czego naucza, w jakim wymiarze. I nie może być tak, że nauczyciele podnoszą rękę, nie mając wiedzy o całym dokumencie. To jest istotny dokument i to zapisanie w ustawie, mam nadzieję, będzie teraz respektowane i nauczyciele jako całość Rady Pedagogicznej świadomie będą oglądali i decydowali o tym, czy ten dokument spełnia oczekiwania wszystkich pracowników, nauczycieli, jest dostosowany do ich możliwości kwalifikacyjnych i tak dalej. Druga rzecz, która z punktu widzenia związków zawodowych się pojawia istotna, to to, że przy nierozstrzygnięciu konkursu nie byliśmy w ogóle brani pod uwagę jako ciało istotne, choć siedzimy w czasie konkursu na posiedzeniu tego wyboru dyrektora. Tak? I teraz, kiedy nikt nie wygra konkursu, to już w ogóle nie istniały związki zawodowe w tej procedurze. A teraz będzie opinia nie tylko Rady Pedagogicznej, ale również zakładowych organizacji związkowych, oczywiście tych reprezentatywnych, czyli tych trzech central. No z naszego punktu widzenia jest to docenienie jednak tego ciała społecznego, jakim są związki zawodowe.
Prezes Podlaskiego Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego Andrzej Gryguć.
Jeszcze raz w zasadzie mówię to samo, czyli przepraszam, niepotrzebnie jakby zabieramy albo ograniczamy część kompetencji dyrektora. Do tej pory dyrektor te sprawy, czyli również organizacji pozarządowych, jeżeli chciały wejść na teren szkoły, to dokładnie tak jak pan minister mówił, taka procedura była stosowana. Nikt rozsądny, za przeproszeniem, nie wpuszcza kogoś, zanim nie sprawdzi, jakie treści chce przedstawiać dana organizacja. I tak samo rodzice zawsze wyrażali zgodę, więc robimy kolejny szczebel biurokracji, natomiast tu uzasadnienie, delikatnie mówiąc, jest żadne. Natomiast chcę powiedzieć, że ważne przede wszystkim będzie to, czy szkoła będzie, w szkole będzie dokonana reforma programowa. My o tym nie mówimy i ta ustawa w ogóle nie mówi. Ja wiem, że dzisiaj to nie jest przedmiotem dyskusji, ale zwracam uwagę, że pomijamy bardzo istotne aspekty. Tak samo sprawa zwiększenia etatu, tych rzeczy. To są rzeczy, które budzą największe kontrowersje, bo to jest jedne wielkie, nazwijmy to dokładnie oszustwo, dlatego że mówimy, rząd mówi o podwyżkach, natomiast delikatnie mówiąc zmienia warunki pracy.
To panie przewodniczący, na razie
rozmawiamy o innej ustawie.
Jak pan zauważył, ta ustawa nie porusza akurat tej tematyki, więc albo skupiamy się na ustawie, albo mówimy o wszystkim.
I moje zdanie, które konsekwentnie podtrzymuję, uważam, że dodanie uprawnień dla dyrektora jest zasłoną dymną. Ono nie rozwiązuje żadnych problemów oświatowych. To jest, przepraszam, ale bubel prawny.
Katarzyna Kisielewska-Martyniuk.
Ja chcę jeszcze zwrócić uwagę i tutaj podpytać pana ministra, skoro mam taką możliwość, bo oczywiście nie będziemy mówić o karcie nauczyciela, to nie jest temat, nie mówimy o pensum, chociaż jest to kontrowersyjne zmiany, o których mówiła tutaj pani radna świetnie. One też nie są kontrowersyjne, ale proszę państwa, są proponowane zmiany, które wprowadzają przepisy karne. I teraz tak, czytam. Dodaje się w pewnym momencie artykuł 64c, ustęp pierwszy. Kto kierując żłobkiem lub klubem dziecięcym, przekracza swoje uprawnienia lub nie dopełnia obowiązków w zakresie opieki lub nadzoru na małoletnim, czym działa na szkodę małoletniego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Albo jest mowa o, jeżeli następstwem czynu jest śmierć małoletniego, tu jest mowa o też dopełnieniu obowiązków. Sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Ja wprawdzie jestem polonistą, ale też plany były dotyczące prawa i wydaje mi się, że istnieją kodeksy karne, kodeksy postępowania karnego, które regulują takie kwestie, bo sam zapis przekracza, nie dopełnia.
To proszę dać mi szansę wytłumaczyć.
Bardzo proszę, panie ministrze, także tak jak powtórzę, cieszę się, że mam okazję.
Po pierwsze, te zapisy, które pani przytoczyła, nie są w tym projekcie ustawy, o którym rozmawiamy, tylko w innym projekcie ustawy przygotowanym przez ministra sprawiedliwości. Po drugie, one wyrównują niejako traktowanie przez prawo dyrektorów placówek publicznych z placówkami niepublicznymi, ponieważ dyrektorzy placówek publicznych już taką odpowiedzialność również karną ponosili, jeżeli nie dopełnili obowiązków. Natomiast szefowie placówek niepublicznych nie mogli być pociągnięci do odpowiedzialności. Minister Sprawiedliwości, przygotowując ten projekt zmian w prawie oświatowym, zasłaniał się tym, że w prawie karnym bardzo trudno jest to uregulować, ponieważ trzeba byłoby uznać, że dyrektorzy placówek niepublicznych są osobami, funkcjonariuszami publicznymi, a to raczej trudno byłoby uznać za prawdziwe i zgodne z rzeczywistością. Stąd tego typu regulacja. Ona dotyczy tylko i wyłącznie szefów placówek niepublicznych i nakłada podobną odpowiedzialność, jaka już dziś obowiązuje wobec dyrektorów szkół publicznych.
Nie uspokoił mnie pan minister, bo uważam, że każdy człowiek podlega tak samo zapisom prawa, kodeksowi karnemu, więc po co takie rzeczy...
Ale jeszcze raz pani tłumaczę.
Ja to ściągnęłam dzisiaj też ze strony.
Minister Sprawiedliwości, rozumiem, przygotowując tamten projekt ustawy, inny, to w tym, o którym my dziś rozmawiamy, tych zapisów nie ma. Tłumaczył to tym, że obecne przepisy uniemożliwiają ewentualne pociągnięcie do odpowiedzialności dyrektora placówki niepublicznej.
Z całym szacunkiem, panie ministrze, ja czytam ustawa z dnia, jeszcze wiadomo, to jest projekt o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw i mam tutaj artykuły ustawy Prawo oświatowe.
Ale to jeszcze raz pani tłumaczy, że to jest inny projekt ustawy. Nie ten, o którym mówiliśmy, który dotyczy uprawnień kuratora, nauki zdalnej, filii szkół artystycznych. To jest zupełnie inny projekt ustawy.
Okej, ale też prawo oświatowe. Nie uspokoił mnie pan minister, ale bardzo dziękuję.
Podlaska kurator oświaty Beata Pietruszka.
Ja przede wszystkim chcę też zwrócić uwagę na jedną rzecz. Dobrze, że w ogóle te zmiany są procedowane, bo między innymi też my, kuratorzy, zwracaliśmy się do ministerstwa z tym, że trzeba wiele spraw doprecyzować i uporządkować, bo bardzo dużo tu w tej ustawie, która jest proponowana, są zmiany. Są właśnie propozycje bardzo ważnych też rozwiązań. Chociażby ostatecznej oceny dyrektora szkoły. W tej chwili nie jest to regulowane. Dlaczego nikt na to nie zwrócił uwagi, że jeżeli dwa organy, które wystawia kurator oświaty, ale w porozumieniu z organem prowadzącym, jeżeli nie dojdzie do porozumienia, nie ma w przepisach sformułowane, kto ostatecznie tę ocenę powinien wystawić. I mamy sytuację, że może dyrektor chociażby szkoły, bo on musi mieć aktualną ocenę z ostatnich 5 lat, żeby do konkursu przystąpić, zostaje bez oceny, ponieważ nie jest to w przepisach prawa regulowane. Te ustawa, zmiany, które są proponowane, doprecyzowują przepisy dotyczące likwidacji bądź przekształcenia szkoły. To, że kurator też będzie mógł się wypowiedzieć przy tworzeniu zespołów. Też przecież kurator, bo nie demonizujmy roli kuratora. Kurator, jak wygląda ten nadzór? Nadzór w tej chwili to kontrola i wspomaganie. My to wspomaganie organizujemy zarówno w rejonach wizytacyjnych, jak i współorganizujemy konferencje, ale także jest to kontrola, ponieważ my też musimy sprawdzać, co się w szkołach dzieje, czy to, co jest określone, bo przecież każdy organ szkolny, czy organ prowadzący, czy nadzoru pedagogicznego bardzo jasno i klarownie wyjaśnione, jakie ma zadania. Tak samo jak dyrektor. Gdzie jest tak ograniczona rola dyrektora? To, że kurator zaopiniuje, chcę stwierdzić, przypomnieć, że w tym projekcie jest, że zanim to zostanie, czy dana organizacja może prowadzić zajęcia z dziećmi, wypowiada się Rada Pedagogiczna i wypowiada się Rada Rodziców. Dopiero to trafia do kuratora i to, o czym mówił pan minister. My przyjrzymy się to, co jest zawarte w ustawie Prawo oświatowe, gdzie są wymienione cele, to co oświaty, to co powinna zapewnić, sprawdzamy, czy to jest dostosowane do wieku dziecka, czy te metody są właściwe i tak dalej. No, proszę wierzyć także w nasz rozsądek i naszą wiedzę.
Jak już wspomnieliśmy, nowela reguluje też kwestię prowadzenia nauki w formie zdalnej czy tworzenia oddziałów przygotowania wojskowego, ale o tym za chwilę. Przypomnę, że naszymi gośćmi w programie są dziś podlaski kurator oświaty Beata Pietruszka, białostocka radna z Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Kisielewska-Martyniuk, przewodnicząca Oświatowej Solidarności w Podlaskiem Agnieszka Rzeszewska, prezes podlaskiego ZNP Andrzej Gryguć oraz wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piątkowski. Nowela prawa oświatowego reguluje m.in. kwestię prowadzenia nauki w formie zdalnej. Czego konkretnie zapisy dotyczą, panie ministrze?
O tym, że w sytuacjach nadzwyczajnych uczeń nie będzie pozbawiony nauki. Powyżej 3 dni, gdy nie można korzystać z pomieszczeń szkolnych, dyrektor będzie zobowiązany do zorganizowania zajęć zdalnych dla uczniów danej placówki. Jeżeli taki uczeń na przykład zostanie złożony chorobą na kilka tygodni czy kilka miesięcy, część zajęć, które będą się z nim odbywały, na przykład dla ucznia mieszkającego daleko od swojej szkoły, będzie można także zorganizować na wniosek rodziców w sposób zdalny. Wykorzystujemy po prostu doświadczenia pandemii, możliwości techniczne i jak się wydaje, to są zapisy, które nie budzą kontrowersji, które raczej są powszechnie przyjmowane jako te, które trzeba po prostu wprowadzić. W rozporządzeniu opiszemy natomiast, jak takie nauczanie zdalne powinno być organizowane.
A jakie przepisy mają być przy tworzeniu oddziałów przygotowania wojskowego? Co się tutaj zmienia?
Z punktu widzenia uczniów nic się tu praktycznie nie zmienia. Są to raczej doprecyzowania mówiące, w jakich terminach dyrektor czy organ prowadzący powinien wystąpić o utworzenie takiego oddziału wojskowego, do kiedy minister obrony ma czas, aby wydać decyzję, kiedy może ewentualnie cofnąć zgodę na funkcjonowanie takiego oddziału i możliwość utworzenia wicedyrektora, który zajmowałby się z tymi klasami wojskowymi i nadzór nad szkoleniem wojskowym nie będzie już w rękach kuratora czy ministra edukacji, tylko w rękach ministra obrony narodowej.
Co wydaje się dosyć oczywiste przy tego rodzaju kształceniu. Tak jak jest w przypadku na przykład szkoły lotniczej w Dęblinie, gdzie tutaj organem prowadzącym jesteśmy.
Ale gdzie przedmioty artystyczne są w gestii organu nadzoru funkcjonującego przy ministrze kultury.
I te przepisy nie budzą więcej kontrowersji.
Natomiast bardzo ważny z naszego punktu widzenia jest przepis, który dotyczy łączenia placówek w zespoły. Teraz jeśli państwo śledzicie to, co się dzieje w Białymstoku, na pewno zauważycie ogromne zaniepokojenie rodziców. Pan prezydent tworzy zespoły, łączy przedszkola ze sobą, nawet 3 w jeden zespół, albo szkołę z przedszkolem. Wczoraj była głośna komisja edukacji, przed nami sesja Rady Miasta, gdzie rodzice ewidentnie nie chcą takich rozwiązań, uważają, że to są złe rozwiązania i do tej pory kurator nie miał nic do powiedzenia w tej kwestii. Cieszymy się, że pojawia się zapis, gdzie kurator oświaty będzie mógł wydać swoją opinię na ten temat. No nie może być tak, że wszystko ze wszystkim połączymy, bo będzie zamiast 2 dyrektorów jeden, to będzie oszczędni. No na wszystkim oszczędzać nie można, na pewno nie na oświacie. Ona wymaga dobrego rozwiązania i takiego, które służy dzieciom i rodzicom tych dzieci, daje poczucie bezpieczeństwa, a w naszym mieście dochodzi właśnie do takich dantejskich scen. Wczoraj rodzice z ogromnymi emocjami bronili się przed tym złym rozwiązaniem, że połączona będzie szkoła podstawowa z przedszkolem, które jest przez ulicę, specyficzne przedszkole z nauczaniem języka białoruskiego. Połączono 2 ogromne przedszkola, przedszkole 64 z 32 w gigant 21-oddziałowy. 2 oddzielne zupełnie przedszkola, które jedno ma oddziały specjalne, oddziały integracyjne. To jest niedorzeczność, dlatego cieszymy się, że będzie jeszcze jakiś organ po drodze, który zabierze w tej kwestii zdanie.
Mówiła radna białostocka z Klubu Prawa i Sprawiedliwości Agnieszka Rzeszewska, radna Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Kisielewska-Martyniuk.
W tej sprawie tylko pozwolę sobie przypomnieć, że akurat rodzic Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 wyraził opinię pozytywną.
I a jej dziecko kończy szkołę.
Okej, ale to ja sobie jednak pozwolę dokończyć. Także są tutaj różne opinie. Natomiast bardzo się ucieszyłam z tego zdania, które powiedziała pani radna Agnieszka Rzeszewska, że nie wolno oszczędzać na oświacie. Jak rozumiem, tym samym nie wolno oszczędzać na pensjach nauczycieli, na dofinansowywaniu nauczycieli, bo przecież nie może być tak, żeby stażyści kontraktowi zarabiali poniżej pensji minimalnej. Więc myślę, że to jest temat na inną dyskusję. Mam nadzieję, bo myślę, że tutaj
jeszcze na zakończenie jeden temat chciałam poruszyć. Przedmiot historia i teraźniejszość ma wejść do szkół ponadpodstawowych od września. Dlaczego hit wzbudza tyle emocji? Prezes podlaskiego ZNP, Andrzej Gryguć.
Wzbudza przede wszystkim emocje z tego powodu, że Nie jest on częścią reformy programowej, tylko rzeczą taką wrzutką, typową wrzutką, która delikatnie mówiąc zwiększa ilość czasu spędzonego w szkole przez uczniów. I rozwiązanie jest, traktujemy jako tymczasowe i stąd też obawy o to, w jaki sposób będzie ono też egzekwowane przez przede wszystkim nadzór. Dlatego, że obawiamy się, że pewnej indoktrynacji szkoły, bo my już, przynajmniej ja przeżywałem troszeczkę inne czasy i ta historia...
Ja tu nie znajduję żadnej indoktrynacji. Ja widzę tylko nauczanie historii współczesnej po II wojnie światowej. Przecież, żeby rozumieć świat, żeby wiedzieć, jak on funkcjonuje, trzeba znać współczesną historię. I to jest chyba zadanie
jeżeli
główne.
Jeżeli państwo pozwolą, to wyjaśnię, co
już na zakończenie, bo musimy kończyć program. Tak, panie ministrze?
Ten nowy przedmiot nie spowoduje zwiększenia liczby godzin nauki w szkole, wbrew temu, co mówił pan przewodniczący. Tak jak pani radna wspomniała, jest to przedmiot, który nacisk kładzie na historię najnowszą i pozostawia także część dotychczasowego przedmiotu wiedzy o społeczeństwie. Trwają konsultacje podstawy programowej, te konsultacje trwają jeszcze przez kilka następnych dni. Chcemy, aby młody człowiek świadomie podejmował decyzje w świecie, w którym żyje, a na pewno będzie dużo łatwiej to zrobić, jeżeli będzie znał historię najnowszą. Tak jak pani radna wspomniała, to ta historia w największym stopniu wpływa na nasze postrzeganie świata. Wydaje się więc oczywiste, że po okresie, w którym Platforma Obywatelska chciała w ogóle zlikwidować nauczanie historii w starszych klasach szkoły ponadpodstawowej, mamy kilkanaście roczników osób, które mają bardzo nikłą świadomość historyczną. Trzeba wrócić do sytuacji, w której kolejne pokolenia Polaków będą świadome swojej historii, będą patriotami. Nie ma nic złego w tym, że uczeń będzie znał historię, głównie historię Polski, ale także częściowo historię powszechną. Nie ma w tym żadnej indoktrynacji. Jest to próba doprowadzenia do tego, abyśmy mieli świadomych obywateli.
Na zakończenie dodam tylko, że w sprawie sejmowej debaty nad nowelizacją ustawy o prawie oświatowej dzisiaj połączone Komisje Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Obrony Narodowej rekomendowały Sejmowi odrzucenie wniosku o odrzucenie projektu i odrzucenie wszystkich zgłoszonych poprawek. Naszymi gośćmi byli dzisiaj wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piątkowski, podlaski kurator oświaty Beata Pietruszka, białostocka radna z Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Kisielewska-Martyniuk, białostocka radna, ale z Klubu Prawa i Sprawiedliwości, przewodnicząca Oświatowej Solidarności Podlaskiej Agnieszka Rzeszewska.
Kłaniam się państwu.
I prezes podlaskiego ZNP Andrzej Gryguć. Dziękuję państwu za rozmowę.
Pozdrawiam.
A za uwagę dziękuję też Renata Ryda. Do usłyszenia.